Fundacja Dialog w Białymstoku. Centrum pomocy cudzoziemcom przy ulicy Kolejowej. Kilka niepozornych budynków koło dworca PKP. To miejsce, gdzie przybywają migranci szukający pomocy. Wiosną ubiegłego roku, podobnie jak na początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, ośrodek przechodził trudne chwile. Tak dużo osób zgłaszało się do dialogu.
Nie było.
Fundacja Dialog w Białymstoku. 200 metrów od dworca PKP, kilka niepozornych parterowych budynków. Od kilku lat to centrum pomocy dla cudzoziemców przybywających do Polski.
Tutaj nie wiadomo, co się dzieje, bo co chwilę ktoś przychodzi, kogoś przywodzą. Nie było tego tyle. Nastąpił jakiś pewnego rodzaju wybuch. Ja się śmieję, bo mówię, że oprócz aborygenów i eskimosów to wszyscy byli. Mamy wszystkie biedy świata, no.
Skoczyłem z płotu. Złamałem obie nogi. Najpierw poszedłem na studia. Później pomyślałem, by pojechać do Europy do pracy. Jesteś prawnikiem, więc świetnie wiesz, że to nielegalne. Wiem, ale uznałem, że tak trzeba. W Egipcie bardzo trudno dostać się do Europy, dostać wizę. Próbowałem wiele razy. Skąd dowiedziałeś się, że granicę możesz przekroczyć idąc przez Białoruś? Słyszałem, że wielu ludzi podróżuje tędy do Europy, by dostać się do Włoch, Francji, Niemiec. Nie wiedziałem, że droga będzie tak niebezpieczna. Można umrzeć wiele razy. To bardzo niebezpieczne.
Białystok jest na szlaku migracyjnym, jeden z większych, sztucznie wygenerowany.
Prezes zarządu Fundacji Dialog, Michał Gaweł.
I zadaniem organizacji pozarządowej na Podlasiu, która zajmuje się cudzoziemcami, jest pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
A tu widzę taką kartkę, must have.
Co potrzeba? Must have. Ładowarki, sznurówki w pierwszej kolejności. Straż graniczna im wszystkim zabiera, oni przyjeżdżają w butach bez sznurówek. Środki czystości.
Informator?
To jest taki przygotowany informator dla osób, tych powiedzmy, którzy u nas przebywają, jak, o której mają połączenia z ośrodkiem otwartym, ile kosztuje bilet, mała mapka, na której zaznaczone są miejsca jak dworzec, kantor, stacja, żabka, sklep. Żeby kupić kartę SIM, muszą mieć własne dokumenty.
Część migrantów na mocy umowy ze Strażą Graniczną może zostać w ośrodku Fundacji Dialog trochę dłużej.
Mamy dużo osób, które są połamane, urazy kończyn mają, kręgosłupa.
Ja jestem jako tłumacz, zostałam wezwana obywatelka afrykańska, Burundi bodajże, połamana. Nie mogą państwo jej doprowadzić do Straży Granicznej, w związku z tym Straż Graniczna przyjeżdża tutaj. Będę tłumaczyć, może to być dokumentacja związana z ustaleniem legalności pobytu na przykład, albo z ochroną międzynarodową, różnie to może być.
I have a lot of pain in my leg. My name is Jaezen.
Bardzo boli mnie noga. Mam na imię Jaezen. Przyleciałam do Rosji samolotem. Z Rosji na Białoruś przyjechałam samochodem. Dalej już pieszo. Skoczyłam z muru. Noga zablokowała mi się w kolanie.
My leg blocked in kin.
When you left Burundi? Kiedy wyjechałaś z Burundi? 3 miesiące temu. W Burundi uczyłam się dzięki organizacji humanitarnej.
And how old are you?
Ile masz lat? 24.
I wanted to study.
Chciałabym uczyć się i pracować tam, gdzie panuje pokój.
The place I have a peace.
A czy to, co pani tłumaczy, to panią zaskakuje?
To znaczy, schemat jest podobny, uciekają z kraju ogarniętego wojną, od prześladowań, chcą lepszego życia, są to przeważnie młodzi ludzie. Część to są utarte zwroty, czyli na przykład, co się stało z pana paszportem? Zgubiłem w lesie na Białorusi. Ja się ostatnio trochę nawet śmiałam, że w tym lesie na Białorusi to tam archiwum całe jest. A są to przeważnie młodzi ludzie. Nie zapomnę nigdy, przepiękna dziewczyna z Erytrei, dosłownie no, modelka, Naomi Campbell może się schować, ze złamaną, scharataną nogą przy przejściu gdzieś tam przez płot. Była dokumentacja medyczna, że miała nowotwór, próbowała się z tego nowotworu leczyć tam, no i przyjechała, żeby kontynuować leczenie tutaj. Także różne są historie. Trudno każdego stawiać pod ścianę, pod jedną kreską.
My mother and my father.
Moja mama, tata, bracia, siostra zostali zamordowani z powodów politycznych. Mój brat, który przeżył, pojechał do Sudanu. Jestem sama.
Do you have anybody in Europe?
Masz kogoś w Europie?
I have one uncle.
Mam wujka, którego nigdy nie widziałam, w Belgii. Mam tylko jego numer.
I have a number for uncle.
And how much you had to pay to come to Poland?
Ile musiałaś zapłacić, by dostać się do Polski?
$100.
$1,000.
The soldier.
Białoruscy żołnierze zabrali mi paszport i dokumenty.
My passport and my document and the telephone.
Zablokowali mój telefon. Kazali mi iść do Polski. Mówili, że inaczej mnie zabiją. I że na Białorusi nie znajdę pomocy.
No help.
To jest kryzys na granicy, ale też kryzys dla was.
Właściwie wszystkie pomieszczenia, które mieliśmy, wstawiamy łóżka, materace, tak żeby ich jak najwięcej pomieścić. Czasami mają środki finansowe, część osób nie ma, więc też są potrzebne pieniądze na bilety. Więc to jest duża logistyka i też jest to trudny czas. Z tego względu, że mieliśmy różnego typu ataki na straż graniczną czy żołnierzy, więc jest to tym bardziej ciężkie, no jeżeli pomaga się osobom potrzebującym. No też przyjeżdżają różne służby do nas, sprawdza się osoby, które przyjeżdżają. To jest naturalne działanie służb.
Kogo dzisiaj pan tłumaczył?
Chłopaka z Siemenu, z języka arabskiego. To żandarmeria wojskowa.
Dużo pan pracy ma pewnie?
Mniej.
Mniej?
No, więcej kiedy zaczęła ta ruch imigracyjny w 21. A tak pojedyncze przypadki. Ale dużo osób na pewno szuka lepszego życia i tyle. Wyjeżdżają i są gotowi na wszelkie sytuacje. Tak może później jest zaskoczony, że są inne zwyczaje i się adaptować do życia. Ale musi być świadomy, że zdecydował przyjechać do innych ludzi, to musi do nich się dostosować. I wszyscy tak chcą. Ja jestem z Maroko i kiedy tłumaczę dla Marokańczyków, to jestem zdziwiony, że uciekają z Maroko. Tyle pieniędzy wydaje na tę podróż, to możesz robić taki biznes w Maroko, że hej. I taka droga, Europa jest pod nosem, 16 kilometrów do Europy. Leci aż do Moskwy i do Białorusi, i śnieg, i zimna, i lasy. I ja tak się dziwię.
I don't like to live in Egypt. I love to live in Europe, to successful.
Nie lubię życia w Egipcie. Kocham życie w Europie.
In Egypt, no money. Job is this good and little money.
W Egipcie nie ma pieniędzy. Nawet za dobrą pracę dostajesz niewielkie wynagrodzenie.
I love Europe. I need work, I need life normal. Yeah.
Kocham Europę. Chciałbym tu pracować i zwyczajnie żyć. Mogę wykonywać wiele prac, w sumie jakąkolwiek pracę.
A lot of job, any job I can work. A lot of people to Germany. I don't like Germany. I don't like Germany. Never, yani.
Wiele osób chce jechać do Niemiec. Ja nie. Nigdy. Zdecydowałem, że chcę zostać i pracować w Polsce.
I hope to work in Poland.
90% osób mówi, że chce starać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Oczywiście są takie osoby, które zostają na terenie Polski, ale to jest mniejszość. I myślę, że to jest ważne też, że my tej granicy nie szczerzymy dla nas, jako Polaków, ponieważ, tak jak powiedziałem, większość tych osób wyjeżdża dalej, tylko po to, żeby była egzekwowana polityka unijna. I mieliśmy różne delegacje, różnych urzędników, nie będę mówił z jakich krajów, ale bardzo często nas pytano o to, czy na przykład Straż Graniczna wprowadza osoby do systemu Eurodac. Chodzi też o to prawo azylowe, żeby ten wniosek był rozpatrywany w pierwszym kraju. I często jest tak, że głównie przekazywane są do Polski w ramach readmisji osoby, które tam nie odnajdują się. Albo mają problemy zdrowotne, albo na przykład nie chcą pójść na rynek pracy. Natomiast te osoby pracujące, to jest rezygnacja z readmisji i się ich sytuację normalizuje, przyznając im jakąś formę ochrony i one mogą przebywać i często pracują. Mieliśmy na przykład Egipcjanina. Mamy tutaj dużą pralnię, dużo pralek. Trzy mieliśmy zepsute. Serwis powiedział, że pralek się nie da naprawić. A pan, który był u nas, poprosił naszego pracownika, żeby mu nakręcił film, jak on to naprawia. Okazało się, że po arabsku prowadzi na YouTube kanał, w którym reperuje różne rzeczy. I on te trzy pralki, które nie nadawały się do funkcjonowania, naprawił. I one działają do dzisiaj. A miały być do wyrzucenia.
A co się z nim stało?
Wyjechał dalej na zachód i tam pewnie będzie pracował. I ktoś go zatrudni i przejmie i będzie korzystał z jego pracy.
Czy podobnie będzie z Ahmedem, który zadeklarował, że chce żyć i pracować właśnie u nas? Poprosiłam znajomego Egipcjanina, który od wielu lat mieszka w Polsce, by pomógł mi zrozumieć historię Ahmeda.
Co się stało z dźwiękiem w lesie? Okej, ja to wszystko rozumiem i mogę uwierzyć w to wszystko. Ale taki prawnik, on nie wiedział, co może stać dla niego pod granicą i tak rzuca to wszystkiego. Oni myślają, po prostu on jeździ na kolorowe rzeczy. To nie tak. Ja jestem Egipcjaninem, on też, ale jak prawnik, on będzie chodził na budowę pracować? W tego sprawa mnie nie przekona.
Po dwóch tygodniach wróciłam do ośrodka, by dowiedzieć się, jak sobie radzą Żaezy i Ahmed. Ale dzisiaj jest dużo spokojniej.
Dzisiaj tak, bo taki już czas, jak jest strefa buforowa, to tak mówimy w cudzysłowie, że problem uchodźczy się skończy. Nie wiem, czy naprawdę ich jest dużo mniej, ale u nas jest ich mniej.
What are your plans for the future?
Jakie masz plany?
I have a sister.
Mam siostrę i przyjaciół w Niemczech.
Alemania. I want a place.
Chcę żyć w miejscu, gdzie panuje pokój.
A peace.
Are they invited?
Zapraszają cię? Możesz do nich dołączyć?
I don't know.
Nie wiem.
You would like to?
Chciałabyś? Tak.
Yeah.
Tym razem nie udało mi się porozmawiać z Ahmedem.
Z Ahmedem? To on pojechał sobie gdzieś na zachód.
Egipcjaninem? Nogi by zrobił.
Ozdrowił.
On mi deklarował, że jeszcze pół roku będzie tutaj.
No, dostał kulę i poszedł.
To jest cudowne miejsce.
Są wolni ludzie, no. A środek jest otwarty.
To są wolni ludzie, mogą mieszkać gdzie chcą. Taka jest rzeczywistość, nie?
Ludzie, którzy przyjeżdżali, trzeba było ich leżących. Nie wolno było nawet specjalnie ich ruszać, bo jakieś złamania były kręgosłupa. Dwa tygodnie i człowiek normalnie o kulach wyszedł ze środka, także determinacja duża.
Chciałbym, żeby ten system i polityka migracyjna była bardziej skuteczna na terenie Polski, Unii Europejskiej. Jak widzę, jak to funkcjonuje, to czasami mnie to przeraża. Jest tyle dziur w tym systemie po prostu. My się tam boimy na przykład różnych paktów migracyjnych, a w rzeczywistości bez pewnego uporządkowania ci ludzie tak się przemieszczają, przyjeżdżają, będą przyjeżdżać, bez względu na to, czy ta polityka będzie, czy nie. Bardzo trudne są deportacje osób, które nie powinny tu być. Wcale nie jest łatwo przekazać osoby z powrotem do krajów, z którego przybyły. Szczególnie w sytuacji osób, które mają często potwierdzenie tożsamości. Mamy też takie osoby u nas, pana, który jest zaburzony bardzo mocno i mówi tak oryginalnym języku, że właściwie nikt się nie podejmie jego leczenia. No i mamy kolejny kryzys teraz na granicy polsko-białoruskiej. No a ci ludzie traktowani są też w czasie tej presji jako środek do celu.
Jak zmieniła się sytuacja w dialogu od marca tego roku, kiedy zawieszono prawo do azylu? Na pewno nie ma tam migrantów, którzy zostaliby wpuszczeni do Polski na mocy wniosku o ochronę międzynarodową.
Po zawieszeniu prawa do azylu nie mamy tych osób w ogóle. Natomiast trafiają do nas na podstawie umowy, którą mamy ze Strażą Graniczną, osoby, które spadły w większości z muru granicznego, czyli są połamane i są w jakiejś trudnej sytuacji, czyli Straż Graniczna nie pushbackowała ich, natomiast nie mogły też być w ośrodku zamkniętym ze względu na stan zdrowia. No i do nas takie osoby też trafiają. Teraz mamy 7 takich osób. To są głównie osoby, które mają połamane kończyny, kręgosłup, kość łonową, stopy, no jakieś bardzo ciężkie urazy, które sprawiają, że wymagają leczenia. No i ze względu na to, że właśnie były w takim stanie, to było zagrożenie dla ich życia i zdrowia, to Straż Graniczna nie wyrzucała ich na stronę białoruską, tylko trafiały na początku do szpitala, a potem myśmy ich odbierali i się opiekujemy teraz z nimi na zlecenie Straży Granicznej.
Skąd są ci ludzie? Dominują jakieś narodowości?
Mieliśmy sporo Somalijczyków, natomiast ta grupa jest bardzo zmienna. to głównie zależy od tego, skąd Białoruś i Rosja te osoby sprowadzają. Ciężko mi jest określić jedną grupę, naprawdę są z bardzo różnych.
To dokąd idziemy teraz?
No, idziemy do pokoju, gdzie są panowie, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską i są w ciężkim stanie zdrowotnym.
Białoruskie służby złapały mnie, spotkałem się tam z agresją, uderzali mnie w głowę, po tym zmagam się z bólem i traumą. Mam też problemy z oczami i widzeniem. Po leczeniu jest lepiej, ale nie zupełnie dobrze.
After treatment in medication, I'm good, but not completely. I was in hospital for 16 days.
Byłem w szpitalu 16 dni. Po pobycie w szpitalu trafiłem tutaj i jestem tu około miesiąca.
Not more than 1 month, yeah. You know about the situation in Afghanistan, especially.
Wiecie, jaka jest sytuacja w Afganistanie? Bardzo niebezpieczna dla aktywistów i dziennikarzy, tych, którzy byli związani z poprzednią władzą, zanim została zmieniona. Jestem aktywistą społecznym i lokalnym dziennikarzem. Byłem bardzo aktywny, zanim talibowie przejęli władzę. Dostałem kilka ostrzeżeń od talibów. Moje życie w Afganistanie było w niebezpieczeństwie. Zdecydowałem się na emigrację, by ocalić swoje życie.
In my opinion, a lot of people when came from their country.
Wiele osób, które tu przybywają, ma znajomych, rodzinę, kontakty w Europie Zachodniej. Z tego powodu chcą jechać z Polski do innych krajów, także ze względu na pracę i socjalne wsparcie, jakie otrzymują. Chciałbym złożyć wniosek o azyl w Polsce. Przepraszam, ale mam problemy z myśleniem i komunikacją. Czasami zapominam słowa i tracę pamięć. Nie mogę mówić. Po pobycie w szpitalu jest trochę lepiej.
A little bit to speak now. For those people who are really in dangerous in their country.
Ludziom, którzy są w niebezpieczeństwie w swoich krajach, rekomenduję staranie się o azyl w Polsce. Być może dostaną pozytywną decyzję i będą mogli starać się o pracę w innych krajach europejskich, pojadą legalnie z Polski w inne części Europy.
Nie wiem, na ile aktywna będzie Białoruś i Rosja, jeżeli chodzi o sprowadzanie migrantów do ich krajów i potem wypychanie do Europy. Więc jakby dużo od tego zależy. Chyba się nie zapowiada koniec tego ze względu na sytuację, jaką mamy i na Ukrainie, i jest to element wojny hybrydowej, więc na pewno będziemy mieli te osoby, no i cały czas będziemy stali przed dylematem, czy im pomagać, czy nie, czy oni są naszymi bliźnimi, czy nie są naszymi bliźnimi, czy mamy budować otwartą Europę, czy twierdzę Europa. Natomiast widać taką tendencję, że po doświadczeniach krajów zachodnich, gdzie integracja się nie powiodła, ludzie będą się tego bali, ale z drugiej strony też nic nie robimy jako naród, żeby nas było więcej. Wszystkie prognozy demograficzne wskazują, że będzie nas mniej. Czyli tak, czy wcześniej, czy później będziemy musieli korzystać z usług migrantów i uchodźców, którzy będą pracowali w przyszłości na nas.
Oni mają zobowiązania do powrotu w większości, ci panowie?
Tak, w większości mają wydane zobowiązania do powrotu.
I wrócą do swoich krajów?
Do swoich na pewno nie. Na zachód pojadą.
A to, że deklarują, że chcą zostać w Polsce, to taka strategia?
Jak obserwuję kryzys od 2021 roku, to nie jestem w stanie uwierzyć żadnemu cudzoziemcowi, że chce zostać w Polsce. Teraz są naprawdę jakieś wyjątkowe sytuacje, jak ktoś zostaje, ale na ponad 1000 osób to 99% po prostu wyjechało dalej na zachód.
Czy my jesteśmy naiwni pomagając im?
Nie, znaczy nigdy się nie jest naiwnym, jak się pomaga. No, ci ludzie są w trudnej sytuacji, jakby na to nie patrzeć. Ta sytuacja z migracjami będzie cały czas aktywna, ponieważ świat się zmienia, mamy ocieplenie klimatu, niestabilną sytuację w bardzo wielu miejscach, więc ludzie będą przebywać, są potrzebującymi, trzeba im pomagać, każdemu potrzebującemu trzeba pomagać.
A jak oceniasz te decyzje o zawieszeniu prawa azylowego? Ona spotkała się z jednej strony z ogromną krytyką, że to jest wbrew prawu międzynarodowemu i tym konwencjom chroniącym prawa człowieka. Czy to w tej sytuacji jednak Polska została postawiona pod ścianą i to takie radykalne decyzje mają sens?
Na pewno jest to wojna hybrydowa. No nie jest to szlak naturalny, tylko jest sztucznie wygenerowany. I w tej perspektywie na pewno otwarcie granic nie byłoby korzystne w takim sensie, że ta migracja byłaby totalnie niekontrolowana. Każdy kraj ma prawo do tego, żeby kontrolować swoje granice i je powinien kontrolować. A z drugiej strony cały czas uważam, że należałoby stosować jakiś konsensus humanitarny, i dla osób, które pochodzą z krajów niebezpiecznych, gdzie jest ich realne zagrożenie życia i zdrowia, no to te wnioski powinny być przyjmowane. Tak samo nie powinny być wyrzucane rodziny czy osoby, które są w trudnym stanie fizycznym, gdzie jest realne zagrożenie życia i zdrowia. Natomiast myślę, że takim dużym problemem to są deportacje tych osób do krajów, z których pochodzą, jeżeli nie spełniają kryteriów o ochronę. To jest bardzo trudno wykonalne. Do niektórych krajów te podróże się nie odbywają. Technicznie ciężko to wykonać. Jest to bardzo duży problem.
No ale teraz z listy krajów, do których nie wolno deportować, wykreślono chociażby Jemen, Erytreę, Afganistan, Syrię.
Samo to wykreślanie to nic nie daje, bo potem przychodzi codzienność i praktyka tych deportacji. Ja sam obserwuję, bo mamy często osoby, które mają wydane zobowiązanie do powrotu. Natomiast technicznie jest to bardzo trudno wykonalne, bo na przykład człowiek jest chory, no i teraz tak, nawet żeby go deportować samolotem, to często nie da się tego zrobić, ponieważ może go pilot nie wpuści, bo może być jakieś zagrożenie dla innych pasażerów. Często nie ma lotów do tych krajów. To jest fizycznie bardzo trudne do wykonania, bo też kraj musi się zgodzić i go przyjąć, czyli to jest kolejny problem. To jest naprawdę bardzo trudne. Dla nas zajmowanie się migrantami, uchodźcami to tylko mała część działalności. Bardzo na tym tracimy, że zajmujemy się nimi i pomagamy im. Pomimo tego, że 70-80% naszej działalności jest inna działalność, dzieci z pieczy, osób z niepełnosprawnościami, osób w kresie bezdomności.
Z pieczy zastępczej.
Z pieczy zastępczej, tak. Mamy i placówkę opiekuńczo-wychowawczą, czyli tak zwany dom dziecka, ale i też wspieramy rodziny zastępcze. Prowadzimy Centrum Reintegracji Rodzin, mamy Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej. W większości działamy na rzecz innych grup, a grupa migrantów i uchodźców to jest tylko jedna z grup, którą się zajmujemy. Natomiast stracimy na tym też dużo bardzo, bo często właśnie przez tą nagonkę na migrantów, no to po prostu ludzie źle to postrzegają. Wielokrotnie jak gdzieś coś tworzymy, to zaraz są pytania, czy nie będziemy sprowadzać na migrantów. Pomimo tego, że w ogóle to nie ma nic wspólnego z migrantami, czy na przykład z osobami z niepełnosprawnościami, albo tworzymy dom dla matek, no to też od razu ludzie myślą, że będziemy tam migrantów sprowadzać, co nie jest prawdą, bo zajmujemy się tam Polakami, którzy są w potrzebie.
Jest łatwiej, kiedy się ich nie ocenia, tylko kiedy on przychodzi, jest głodny, daje mu jeść, daje mu ubranie, bo on potrzebuje tego ubrania.
I nieważne, czy on ma pieniądze, gdzie on chce jechać, co on chce ze swoim życiem zrobić, on w tym momencie potrzebuje pomocy.
Ci ludzie normalnymi szlakami powinni przebywać na normalnych zasadach, składając dokumenty o wizę i na podstawie weryfikacji to powinno być przyjmowane. To się nie odbywa od wielu lat. Ci ludzie nie są w stanie otrzymać wizy i w sposób naturalny wykorzystują wszystkie drogi do raju, jakim dla nich jest Europa. I dalej tak będzie. To jest tak, jak ktoś podrzuci potrzebującego pod drzwi naszego domu albo pod drzwi naszego mieszkania, no to mamy moralny obowiązek pochylenia się nad nim. Jeżeli organizacja powstała z inspiracji chrześcijańskiej, no to Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25, jest coś tam wyraźny. Byłem obcym, a przyjęliście. Byłem głodny, a nakarmiliście.